Dzisiaj będziemy się tak modlić podczas kolekty. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi Zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie. Będziemy prosili o przemianę naszego życia. Uwaga, to jest bardzo ważne. To nie my mamy się przemieniać. To łaska ma nas przemieniać. I my prosimy o to, by ta łaska nas przemieniała. W języku polskim jest takie ładne przysłowie: kto z kim przystaje, takim się staje. To jest o tym. Pozwólmy dzisiaj w tej liturgii dotykać w naszych miejscach tych przestrzeni, które chcą usłyszeć słowo dające nam życie. Przyjrzyjmy się najpierw pierwszemu czytaniu, fragment z Dziejów Apostolskich, który pisze Łukasz. Dzieje apostolskie Łukasz rozpoczyna w ogóle w niebowstąpieniem Chrystusa. Żebyśmy zrozumieli ten dzisiejszy kontekst, to jest tak zwany pierwszy Sobór Jerozolimski, tak się nazywa to zdarzenie, i pierwszy dekret, który usłyszeliśmy: powstrzymujcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeśli powstrzymacie się od tego, bywajcie zdrowi. To jest pierwszy dekret Soboru Jerozolimskiego. Jeden jedyny, tak na marginesie. No ale przyjrzyjmy się kontekstowi, żeby zrozumieć, co tam się dzieje. Łukasz rozpoczyna dzieje od wniebowstąpienia Chrystusa i to jest tak ważna scena, bo ukazuje, jak bardzo Żydzi pokładali w Jezusie Chrystusie mesjańskie nadzieje. I jakie jest to dla nich trudne, że On wniebowstępuje, bo dla nich Mesjasz i mesjaństwo było związane z etnicznym Izraelem zamieszkującym Palestynę. Oni tego pragnęli. Mesjasza, który przywróci im na nowo to, co dostali. I ten kontekst jest na tyle istotny, bo Żydzi nie otrzymują obietnicy przywrócenia królestwa. Dlatego, że pojawia się Jezus Chrystus i mówi: będzie tak, jak mówiłem. Ale zapowiada Jezus Chrystus Ducha Świętego i misję dla wszystkich, którzy Jego dostaną. To jest tak inne i tak nowe dla nich, że mają jedno wielkie pomieszanie w głowie. Bo mają swoją koncepcję na Boga, której Bóg nie realizuje. Już miało być tak. Przecież to nam obiecał. I wtedy można zadać pytanie: ale to wam obiecał? To chcecie? Tak mało chcecie? Początek misyjnej działalności pośród pogan opisują Dzieje Apostolskie nie jako wymyślone przez uczniów, że to uczniowie na ten pomysł wpadają, tylko nieustannie jest tam pokazywane bardzo mocne działanie łaski Ducha Świętego. Że coś się dzieje pośród nich nie dlatego, że oni chcą, tylko tak się dzieje, a oni na to odpowiadają. To jest to modlitwa, o której mówiłem na początku. My nie mamy zmieniać swojego życia, tylko pozwolić, żeby to życie nas zmieniało. A wtedy się zmienimy. Im bardziej chcecie zaciskać duchowe pośladki i być jakimiś, tym bardziej wam to nie wyjdzie. A jak nam będzie nie wychodziło, to będziemy oczekiwali od innych, żeby byli jacyś. No i mamy konflikt murowany. Pierwsi chrześcijanie nie w ten sposób w ogóle na to patrzyli. I nie o tym jest Ewangelia. Żeby być jakimś. Piotr nie waha się udzielić chrztu pierwszym poganom, którzy nie spełniają norm bycia chrześcijanami. Wybierają Barnabę i Szawła do dzieła ewangelizacji, którzy mówią o łasce, o darmowości miłości Boga, której nie da się kupić. Idą z tą misją głoszenia tej darmowości miłości Boga na Cypr, do Azji Mniejszej i kończą w Antiochii swoją podróż misyjną. I dzisiejsza akcja dzieje się w Antiochii. Jesteśmy w kontekście, w którym są tam chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, którzy są przekonani, że żeby być chrześcijaninem, to najpierw trzeba kogoś obrzezać. Czyli krótko mówiąc, żeby ktoś był chrześcijaninem, najpierw musi stać się Żydem, a dopiero później będzie chrześcijaninem. Narasta taki spór o to, bo o tym słyszymy, i tak się żrą, tak się kłócą, to jest tylko tak ładnie ujęte, że bardzo, jak to jest tak ładnie, w sprawie tego, spośród, gdzie to jest, rozgorzał wielki spór, że musieli się udać aż do Jerozolimy, żeby ten spór rozwiązać, bo nie byli w stanie tego sporu sami rozwiązać. Musimy sobie wyobrazić, że to było bardzo pierwotne kłócenie się o rzeczy ważne. Tam nie było miłych słów. Tam było zabieganie o swoje. Idą do Jerozolimy Paweł i Barnaba, którzy są przekonani o tym, że Bóg za darmo daje i nie trzeba być obrzezanym. Wówczas słyszymy, że apostołowie razem ze starszymi i razem z całą wspólnotą jerozolimską, pamiętajmy, że wspólnota jerozolimska to jest ten pierwszy kościół. Tak jest rozumiany, więc kiedy ktoś ma wątpliwości, idzie do pierwszego kościoła, żeby tam zapytać. Oni wspólnie razem rozeznają tą sytuację i tworzą pierwszy dekret, z którym z tym pismem Paweł i Barnaba oraz jeszcze z pozostałymi braćmi wracają do Antiochii i obwieszczają to braciom. Nie trzeba być obrzezanym. Dlaczego to jest tak istotne i tak ważne, że aż jest czytane dzisiaj? Bo zobaczcie, tu jest mowa o rozwiązywaniu konfliktów, które mamy w sobie, ale które są między nami, że celem naszego życia nie jest to, żeby było albo lewo, albo prawo, tylko żeby znaleźć rozwiązanie, które nas łączy. Jeśli nie łączy, to na pewno nie jest od Boga. To na pewno nie jest od Boga. To jest przekonanie pierwszych chrześcijan, które od samego początku próbują wszystkim zaszczepić. Bo zobaczmy, że wtedy rozumienie wolności i dojrzałości zaczyna się w tym miejscu, kiedy przejawia się w umiejętności rezygnacji ze swojego. I chrześcijanie są do tego nas zaproszeni. Do budowania konsensusów, a nie kompromisów. Kompromisy są krótkotrwałe i zgniłe. Dobrze, zrobię to dla ciebie. Oj, no dobrze, niech będzie tak, jak ty chcesz. No to wojna murowana między wami za chwilę, jeśli w relacjach będziemy w ten sposób wchodzić. Kompromisy zawsze są zgniłe. To, że my nie potrafimy się kłócić i nie umiemy się kłócić i nam się często wydaje, że kłótnia jest najgorszym złem, no to jest problem naszej edukacji chrześcijańskiej i naszego wyobrażenia o chrześcijaństwie. Że chrześcijanin to jest ktoś, kto się nie kłóci. Kłótnia jest częścią komunikacji. Nie da się nie kłócić. Mamy się nauczyć kłócić i tak się nauczyć kłócić, żeby stała się sposobem porozumiewania z kimś, kogo kocham. Nie kłóciliście się z Bogiem? No kłóciliśmy się z Bogiem. Kłóciliśmy się z innymi ludźmi. Jeśli nie umiemy się kłócić, to jest taka książeczka Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Schopenhauer ją napisał. Strasznie trudna, ale zachęcam. Jeśli ktoś z was chciałby się nauczyć kłócić, to Schopenhauer, Erystyka, sztuka prowadzenia sporów. Tak, żeby kłótnia była częścią komunikacji, a nie rzeczywistością, która sprawia, że nagle trzęsie się moja pewność relacji, w której jestem. Zobaczcie, my coś takiego zrobiliśmy. I nam się to wydaje. A później, kiedy idziemy w argumenty, to zaczynamy jeden drugiego mordować, bo po prostu nie nauczyliśmy się kłócić. Sobór Jerozolimski potwierdza zbawienie przez łaskę. Tak, jesteśmy zbawieni przez łaskę. Dla niektórych jest to trudne do przyjęcia i to trudne jest twoim wyznaniem wiary. Tak. Bo może myślisz, jesteś przekonana, przekonany, że trzeba ciągle coś robić, ciągle być jakimś. Okej? Nikt ci tego nie odbiera. Tylko to zaproszenie do doświadczenia wiary to nie jest to, żeby tak nie było, tylko żeby pozwolić sobie zobaczyć, że może być inaczej. I to pozwalanie jest naszym nawracaniem się. Zobaczcie, to co nas łączy w tym kościele, to dzięki Bogu nie są poglądy polityczne. To nie jest ten sam dogmat, w który wierzymy, bo jakbyśmy zaczęli o tym rozmawiać, oj, dopiero byśmy się pożarli. Myślę, że nawet bardziej niż o politykę. Zobaczcie, jaki my mieliśmy problem z komunią. Czy przyjmować do ust, czy na ręce? Jaki odlot w ogóle? Jak można się w ogóle o to kłócić? Jak można tego nie rozumieć, że to nie ma znaczenia? A jeśli ma znaczenie, to ze względu na tych, którzy są słabi. Jak można tego nie rozumieć? Zobaczcie, to, co nas tutaj łączy, to nie tożsame, takie same poglądy w tej czy w innej materii, taki czy inny sposób życia, bo jesteśmy różni i mamy być różni. To, co nas tutaj łączy, to to, że każdy z nas w jakiś sposób w swoim życiu spotkaliśmy Jezusa Chrystusa. Jakoś. I że z jakiegoś powodu każdy z nas nadal, nie wiemy nawet dlaczego, chcemy Go szukać. To szukanie nas tutaj zgromadziło. W tym jesteśmy podobni, że Go szukamy, a nie to, że Go znaleźliśmy albo wiemy, jak On wygląda. Bo jak zaczniemy o tym rozmawiać, to się podzielimy. Wspólnota wierzących nie jest ludźmi, zbiorem ludzi tak samo myślących, tak samo przekonanych. Wspólnota wierzących to jest wspólnota ludzi, którzy mają w swoim życiu doświadczenie bycia ukochanymi przez Boga za darmo i chcą nadal tego doświadczenia szukać. Razem. Ale nie tak samo, nie w ten sam sposób, nie jedną ścieżką. Bo przecież to nie zadziała. Naprawdę nie zadziała. I o to w tym w ogóle, ale w ogóle nigdy nie chodziło i nie szło. A jeśli kiedykolwiek ktokolwiek staje czy z innej ambony mówi, że to jest jedna droga, no to ściemniał. I to jest pierwsze czytanie o takiej wolności i dojrzałości. I tej przejawy, ta wolność i dojrzałość przejawia się w tym, tej umiejętności rezygnacji z tego, co moje, na to, żebym doświadczał tego, co nas łączy. To jest zadanie, na to mamy całe życie. To nas przemienia. To jest to nasze nawracanie. Zobaczcie, nawracanie to nie jest to, że mamy jakieś grzeszki i świnkami jesteśmy w tym czy w innym miejscu i dobrze, że inni nie wiedzą. Bo chrześcijanie bardzo późno pomyśleli, że nawracać się to znaczy zmieniać obyczaje. To było bardzo późne. Teologia moralna, kiedy nas wzięła tak za twarz, jak to się mówi, to potem nam się wszystko poplątało. I my potem ciągle myślimy, że ja jestem fair względem Pana Boga, kiedy tak się trzymam w jakimś korpusie moralnym. I dlatego nam później nie możemy tych słów zrozumieć. Prostytutki i lichwiarze wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Jezus to powiedział, a nie ojciec Artur. To Jezus powiedział. Nie chodzi o to, żeby naśladować ich sposób życia, tylko żeby zostawić moralność. Ona często jest wypadkową różnych twoich i moich wyborów. Może się zmieni, a może nie. Może będziemy całe życie nad nim pracować. No i co z tego? Może niektórzy z was w ogóle nie muszą nad tym pracować. No i to jest wasza zasługa? Oby nas lepiej i mocniej kuszono. Szymborska. Nie ma takiego wagonu, którego się nie da odczepić. Gałęcki. Zobaczcie, może niektórzy z nas w ogóle pokus w jakiejś materii nie mają. I to jest zasługa? Bo jeśli będziemy chrześcijaństwo sprowadzali do moralności, no to będziemy w tych zasługach szukali wejścia do nieba. A Jezus ciągle mówi i ciągle próbował to pokazać. I dlatego my te teksty czytamy. To nie o tym. Hej. Jeśli chcesz, weź majątek, idź i go roztrwoń. I zobacz, czy to ci szczęście daje. Jeśli uważasz, że tak, że nie żyjesz tak, bo Kościół ci tego zabronił, no to spróbuj. Spróbuj. W XXI wieku już możesz. Nikt cię piekłem straszyć nie będzie. Spróbuj i zobacz, czy w ten sposób jesteś pełniejszy. Bardziej poobijany na pewno. Ale ja nie wiem, czy w życiu chodzi o to, żeby bardziej być poobijanym. Nie wiem. Może ktoś z was ma większą jakieś takie doświadczenie życia. Ale ci, którzy są poobijani, często mówią, że to nie było fajne. I wcale nie jest fajnym doświadczeniem ich życia. Możemy im zaufać, ale wcale nie musimy. Żeby nie stać się starszym bratem z przypowieści o dwóch synach, gdzie marnotrawnym okazał się ten starszy, a nie młodszy. Młodszy tylko roztrwonił, bo chciał żyć. Czy ja jeszcze pragnę żyć wiarą? Szukam tej wiary. Nie w moralności, tylko w moim spotkaniu Jezusa Chrystusa. Pierwszych chrześcijan zawsze pytano o to samo. Pamiętajmy, chrzczono dorosłych, nie dzieci. Więc pierwsze, ktoś chciał być we wspólnocie wierzących, to było pytanie, spotkałeś Chrystusa? Trzeba było odpowiedzieć tak. Jeśli ktoś mówi tak, to powiedz, jak go spotkałeś. Opowiedz nam. Bo ty spotkałeś inaczej niż ja. Opowiedz, jak go spotkałeś. Jak spotkałeś zmartwychwstałego Pana. Skoro mówisz, że go spotkałeś. To jest to, co nas łączyło. Spotkanie Pana, szukanie Jego, a nie to samo myślenie. To jest pierwsze czytanie. Apokalipsa. Apokalipsa powstaje w trudnym okresie prześladowań chrześcijan. Jesteśmy za czasów Domicjana, cesarza, który uważał, że jest Bogiem i chciał od chrześcijan, żeby mu od wszystkich ludzi, żeby mu oddawali cześć boską. Chrześcijanie byli wtedy nazwani ateistami, bo nie przyjmowali i nie chcieli oddawać czci cesarzowi, czci boskiej. Za to tracili życie. To jest jedna wielka rzeź chrześcijan, żebyśmy sobie to uzmysłowili. I mamy Apokalipsę Jana, który jest na wyspie Patmos, jest w więzieniu i pisze do nas wizję, swoje doświadczenie wiary. To, co dzisiaj usłyszeliśmy o Nowym Jeruzalem, to nie jest opowieść o tym, jak kiedyś będzie. Apokalipsa nie jest o tym, jak będzie po śmierci. Apokalipsa jest opowieścią, opisem. Apokalipsa znaczy dosłownie odsłonięcie. Jan odsłania przed nami swoje życie duchowe. I posługując się tymi obrazami, chce, żebyśmy jak najbardziej zrozumieli jego drogę w życiu, żeby ona stała się naszą drogą, żebyśmy jej szukali, tak samo jak ono. No i dzisiaj słyszymy. Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. No to po kolei. Najpierw uniósł mnie anioł. Za każdym razem, kiedy pozwalamy sobie wejść w swoje życie duchowe, to znaczy, że na twojej czy mojej drodze stanie człowiek, który będzie aniołem. Uwaga, anioł wcale nie jest miły. To nie jest ktoś sympatyczny, kto podejdzie i mówi, o, córko, synku, chodź, pokażę ci, jak iść. Na naszej drodze będą stawali różni ludzie, których z perspektywy życia będziemy mogli nazwać aniołami. Bo nagle to, co zrobili w naszym życiu, coś, co było miłe albo nie, tak mnie wywindowało, uniosło w górę, że z pewnej perspektywy zobaczyłem coś nowego. Nie odnowione Jeruzalem, bo to nie jest o Jerozolimie. To jest moment, w którym nie ma już świątyni, tak pamiętajmy. Dlatego on tam mówi za chwilę, że teraz powiem. To jest moment, w którym już jest zburzona świątynia jerozolimska. Robi się tam jeden wielki śmietnik na świętym miejscu dla Żydów. Tam jest wysypisko śmieci robione. I w tym momencie Jan Ewangelista ma wizję nowego miasta. Rozszyfrujmy słowo Jeruzalem, żebyśmy znowu zobaczyli, co on widzi. Jerusalem, dokładnie tak powinno być powiedziane, Jerusalem to znaczy Ur Shalom, miasto pokoju. Jan widzi przez drugiego człowieka, że może popatrzeć na tą samą rzeczywistość z nowej perspektywy, która będzie pokojem, ale danym od Boga, a nie jego pomysłem, jak to ma wyglądać. I kiedy tak popatrzy, to wtedy zobaczy, że ten pokój ma bardzo wyraźne mury. 12 murów, czyli wszystkie drogi, wszystkie pokolenia, wszyscy ludzie w różny sposób go szukający, bo to jest o tym, każde pokolenie szukało Boga inaczej, dochodzi do tego doświadczenia pokoju. To jest możliwe, bo to daje Bóg. A kiedy daje to Bóg, to nie zmienia się rzeczywistość na zewnątrz, tylko nagle widzę nowe światło. Tym światłem jest Bóg i baranek. To On oświeca moje życie, kiedy pozwalam sobie Jego oczyma patrzeć na swoje życie. To nie jest bajerowanie, to nie jest mamy być kimś innym, tylko pozwolić sobie popatrzeć Jego oczyma, bo w Nim jest życie, w Nim jest zbawienie, w Nim jest doprowadzenie nas do chwały. A świątyni w Nim nie dojrzałem. W tym mieście, w tym pokoju, kiedy go czynimy i pozwalamy, żeby on się zadziewał między nami, niepotrzebna jest świątynia. Bo Bóg jest tym, co się między nami zadziewa. Słyszycie tą prawdę obecności Boga? Bóg nie jest tu, tam. Bóg jest między nami. I jak długo nie jesteśmy w stanie wypuścić tej koncepcji, że On jest tu albo tam, nie możemy Go spotkać w swoim życiu. Bo nam się wydaje, że jest jedno, jedyne miejsce. Jak zjem chlebek. Jemy Eucharystię. Jedzcie Eucharystię. Żebyście mieli pewność obecności Boga w sobie. A On się objawia pośród nas wtedy, kiedy miłujemy braci. Nie ma innej rzeczywistości. Przykazanie moje daję wam, nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. I żebyście wy się tak miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Nie po tym, że będziemy jedli chleb. Nie po tym, że będziemy moralnie poskładani, czego życzę każdej i każdemu z nas sobie również. Tylko po tym, że będziemy siebie nawzajem miłowali. W jaki sposób? Pokojem, który jest od Boga. Szukaniem konsensusu, a nie kompromisu. Patrzeniem, pozwalaniem sobie doświadczyć tej części w sobie, która buduje mosty, nie dzieli. To jest tak trudne, że to jest życie chrześcijan. My tu po nic innego nie przychodzimy, tylko żeby całe życie o tym słuchać, obijać się o to i ten sposób żyć, jak wychodzimy z tego kościoła. O nic więcej tu nie chodzi. Nie chodzi o to, żebyście wrzucili na tacę. Zachęcam. Nie chodzi o to, żebyśmy byli moralni. Zachęcam. Nie chodzi o to, żeby zagłosować na jednego słusznego prezydenta. Zachęcam, żeby wybierać mądrze. Tylko żeby w swoim życiu mieć takie doświadczenie miłości i tym się kierować i takich ludzi wspierać, którzy tego pragną. Nie będą doskonali ci ludzie, ani my. Bo chrześcijaństwo nie jest o doskonałości. Chrześcijaństwo jest o możliwym zaistnieniu miłości pośród nas, która jest świadectwem obecności Boga. Zobaczcie, dla wielu z nas to jest tak mało, że dojdziemy do wniosku, że to jest głupie, co ja mówię. Co ten ksiądz mówi. Jakie to jest głupie. To jest takie prymitywne. To jest takie małe. To zacytuję wam Olgę Tokarczuk. Przeor mnie zainspirował. To sobie poczytałem. Też mi coś tam zagrało. Jakie to bolesne być kochanym za nic. Za to, że się jest. Jaki niepokój niesie taka miłość. Jak z niedowierzania plączą się myśli. I serce puchnie od przyspieszonych uderzeń. Jak świat odsuwa się i traci dotykalność. Jakie to bolesne być kochanym za nic. Opowieść o chrześcijaństwie, o spotkaniu Jezusa Chrystusa, to jest opowieść o spotkaniu w swoim życiu takiego doświadczenia, które rozpoznajemy, że jest Jego obecnością, w którym jestem kochana, kochany za nic. To tak boli, że jest to trudne do udźwignięcia. To teraz taki wątek osobisty. Urodziłem się w 78 roku. Pewnie większość z nas, wszyscy wizualnie jesteśmy w podobnym wieku. Plus, minus 30. Tak to wypowiedzmy. Więc skoro wszyscy jesteśmy w podobnym wieku, więc mamy podobny background. Więc go spróbuję narysować. Okay? Wychowałem się w rodzinie, która była w miarę katolicka. Tata był żołnierzem, który w międzyczasie stał się wierzącym, a ponieważ był wierzącym żołnierzem, to był bardzo taki surowy w którymś momencie. A potem zostawił wojsko i stał się artystą plastykiem. Mama była nauczycielką. Już kiedyś o tym mówiłem. Ja musiałem chodzić do kościoła, a czego bardzo nie lubiłem. Musiałem być jakiś. No bo żeby mamie wstydu w szkole nie przynieść. Przecież mama nauczycielka, a syn ma się źle uczyć. Och, to źle. Miałem poczucie, że ciągle muszę być jakimś. Tata był surowy, mama była bardzo taka wymagająca etycznie. Wstąpiłem do zakonu, porzucając swoje marzenia o lataniu. Wstąpiłem do zakonu. Tam musiałem być jakimś, żeby złożyć śluby, bo jakbym, nie daj Boże, mówił to, co myślę, to mnie wyrzucą z zakonu, który tak bardzo ceni prawdę. Dominikanie, o. Sam jestem dominikaninem. Gdybym mówił to, co myślę, nie byłbym tu pośród was. I zasadniczo ci, którzy mówili, wylecieli. To jest prawda o moim zakonie, w którym jestem, a najczęściej dominikanie w Polsce, może tak lepiej to powiedzieć. Okej. Okay. Potem stąd przyjechałem do Rzeszowa. Najpierw mieszkałem chwileczkę we Wrocławiu, a potem 21 lat temu przyjechałem do Rzeszowa. Rzeszów przez nas wszystkich był nazywany zlewem prowincji, bo tu nikt nie chciał przyjechać. Po co tu przyjeżdżać? Jak to taka mała miejscowość? Po co tu przyjeżdżać? Co tu robić? Ja powiedziałem, a ja wiem, co można tutaj robić. Tu nic się nie działo 21 lat temu, jeśli pamiętacie, jeśli ktoś z was jeszcze te czasy pamięta. Więc wymyśliłem, trzeba tu dużo rzeczy zrobić. Ciągle miałem wrażenie, że tu musi być jakieś. Ciągle ma być jakieś, ja mam być jakiś. Przyszła pandemia, a w międzyczasie stałem się przeorem, proboszczem. Coraz więcej miałem takie poczucie, takiej presji. Ja to sobie nazwałem, że jestem ofiarą własnego sukcesu. Że to było coraz trudniejsze dla mnie. Przyszła pandemia i dopadła mnie depresja. Nigdy nie sądziłem, że z czymś takim się zmierzę. Myślałem, nie, na depresję to chorują słabi. Na depresję zawsze zachorują ci, którzy z nas są najsilniejsi. Którzy najwięcej dźwigają, bo w którymś momencie po prostu się wyłączymy. Bo nie dam rady, bo będzie za dużo. To był dla mnie taki bardzo moment zwrotny te 5 lat temu, bo nagle sobie zdałem sprawę, że chyba nie chcę być tym dominikaninem, bo tu nie można być prawdziwym. Bo jeśli jest się prawdziwym, to nie jest się jakimś, jakim ma się być. I od tego momentu zaczęła się cała moja droga, której jesteście częścią, do odnajdywania Boga takiego, jakim On jest, pośród nas takich, jakimi jesteśmy. Takich, których Bóg kocha, jakimi jesteśmy. My jesteśmy tacy do kochania. Ta droga przejścia od tego, że mam być jakiś, do tego, że mogę być sobą, to jest moja opowieść, ale myślę, że wielu z was w różny sposób odnajdzie się w myśleniu, że Kościół, wspólnota każe nam być jakimiś ludźmi. I może jeszcze wiele lat upłynie i czasu, zanim porzucicie w sobie to pragnienie bycia jakąś, jakimś. A pozwolicie siebie ukochać takimi, jakimi jesteśmy. Tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, że to, co nas łączy, to szukanie Boga wspólnie, które przynosi pokój, a nie poglądy polityczne, bo one nas podzielą. To, co nas łączy, to głębokie poczucie wielokrotnie bycia zranionymi w miłości, w relacjach. Tym, co nas łączy, to wielokrotnie doświadczenie tego, że mieliśmy poczucie, że mamy być jacyś. I my już naprawdę nie chcemy być jacyś. Bo stajemy się kimś, będąc sobą. W psychologii się to nazywa przejście od my do ja, żebym mógł być my. Najpierw byłem przekonany, że bycie dominikaninem to bycie jakimś. Teraz wiem, nie wiem, czy za to zostanę dominikaninem, czy mnie nie wywalą, ale to będzie ich problem, nie mój. Teraz wiem, że bycie dominikaninem to jest bycie ja, sobą, szukanie i doświadczanie Boga. Dopiero wtedy mogę być tym dominikaninem. Jeśli waszym celem w życiu będzie bycie mężem, żoną, wypalicie się, zmęczycie się w tej relacji. Bo celem naszego życia nie jest bycie mężem, żoną, jakąś, jakimś. Tylko kochanie i pozwolenie sobie kochania. Tak, w tej miłości będziemy się uczyć, miłości w małżeństwie, w zakonie, że potrzeba odpuszczać swoją wizję. To nie musi być tak, jak ja chcę. I będziemy się uczyć doświadczać tej miłości takiej, jaka ona jest, żeby stała się dla mnie i dla ciebie ożywiająca. Bo kto będzie zachowywał moją naukę, i to jest dzisiejsza Ewangelia, żeby już lądować, Ojciec mój umiłuje go, przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Co jest jego nauką? Jego nauką jest: pozwólcie kochać się braciom i siostrom. I pozwólcie innych sobie kochać. Kiedy to się między nami zadziewa, kiedy to budujemy, Ojciec mój umiłuje mnie, przyjdzie do mnie i będzie we mnie przebywał. To jest o takim pokoju. To jest o takim doświadczeniu. Jeśli szukasz Boga, nie znajdziesz Go jedząc chleb. Nie znajdziesz Go adorując Pana w Najświętszym Sakramencie. Bo to nie jest o tym. My Go znajdujemy pośród siebie i dlatego jemy chleb. I dlatego Go adorujemy. To jest na odwrót. Kiedy zabiegamy o doświadczenie miłości, nasze małżeństwo trwa. Kiedy mamy doświadczenie, że tej miłości nie jesteśmy dalej w stanie kontynuować, nasze małżeństwo się rozpada. Uwaga, w tym nie ma niczego niewłaściwego. Bo zobaczcie, pośród nas są osoby, które się rozwiodły. To nie jest o tym, że źle żyjesz. Tylko może tak trudno jest żyć w prawdzie. To jest chrześcijańskie życie. Życie w prawdzie. Nie zachęcam was do rozwodu, żeby ktoś mi nie włożył tego w usta. Tylko do prawdziwego życia. Czasami to życie prawdziwe będzie dla nas trudne. Przykazanie nowe daję wam. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Bo kiedy się wzajemnie miłujemy, obietnicą tego jest to, że mamy pewność bycia kochanymi przez Ojca, tej w nas, tej darmowości miłości, która aż boli. Mamy pewność tego, że On do nas przychodzi i tego, że On pośród nas przebywa, czego wam i sobie na całej naszej drodze życia dalej życzę. Amen.